Tak, proszę Państwa, kolejna z naszych rozmów o demencji. Pani Zuzanna Grabusińska, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu.
No tak, ja zawsze taki robię taką zakładkę rozmawiającą o demencji, że tak na dobrą sprawę rozmawiamy o czymś, o czym nie chcemy słyszeć, co odsuwamy od siebie i prawdopodobnie to jest tak, że takich tematów nieprzyjemnych w ogóle, których nie chcielibyśmy poruszać, jest więcej, ale ta demencja to jest coś, co czeka każdego z nas. Tak jak bardzo prawdopodobne jest, że już teraz możemy się szykować, nie tak jak nasi dziadkowie, na życie 60, 70-latka, ale 80 i więcej latka. No ale jest Departament Polityki Senioralnej. Ja rozumiem, że jego pojawienie się w 2012 roku to był taki dowód na to, że państwo polskie zauważa problem tego, że coraz więcej nas przebywa w wieku podeszłym. Tak można to rozumieć, pani dyrektor?
No ja zaprotestuję, że wszyscy jesteśmy skazani na demencję, bo to wszystko zależy od tego, jak będziemy podchodzić do naszego procesu starzenia się. Ale słusznie pan zauważa, że rok 2012 to rok przełomowy, taki rok, w którym dostrzega się, że proces starzenia się i zmiany demograficzne wymuszają zupełnie nowe podejście i nowe rozdanie, jeśli chodzi o problemy osób i starzejącej się populacji osób starszych. I tak, oczywiście, że tak jak wydłuża się linia życia Polaków, to w związku z tym, że ta długość trwania życia jest coraz dłuższa i chwała, że jest, bardzo się z tego cieszymy, że żyjemy coraz dłużej. Ważne jest, żebyśmy żyli w jak najdłużej, w jak najlepszym zdrowiu. A im jesteśmy starsi, tym wielochorobowość, w tym również właśnie choroby układu nerwowego, w tym różne rodzaje demencji, dają nam o sobie znać.
No właśnie, czy da się odwrócić zjawiska demograficzne? Już chyba nie, prawda?
Jeśli chodzi o przyspieszenie procesu starzenia, to raczej nie. Jest tylko kwestią, jak się zmierzymy ze starością, ze starzeniem się polskiego społeczeństwa, jak będziemy działać na rzecz profilaktyki i oswajania pewnych tematów. Nasza dzisiejsza rozmowa to też oswojenie tematu. Bardzo często o starzeniu się mówimy w sposób taki potocznie niewłaściwy. I zupełnie spychamy proces starzenia się gdzieś do zakamarków naszej podświadomości, uznając, że no między innymi też i media mają w tym swój udział, że to promowanie młodego, pięknego człowieka również dotyka nas, że zawsze będziemy piękni i młodzi. A tak nie jest i myślę, że najwyższy czas, żebyśmy mówili o naturalnym procesie przechodzenia przez życie, żeby zawsze być przygotowanym na te zmiany, które nas czekają i które związane są z biologią.
No właśnie, za co Departament Polityki Senioralnej odpowiada?
Za kreowanie polityki senioralnej. To młody departament, bo w sumie funkcjonuje od 3 lat, ale tak naprawdę zapoczątkował pewien kamień milowy związany z pakietem senioralnym. Jednym z fundamentalnych i podstawowych pierwszych wyzwań było przygotowanie dokumentu założeń długofalowej polityki senioralnej. To dokument na lata 2014-2020, który został wypracowany w bardzo szerokim gronie, taką metodą partycypacyjną, w kooperacji z reprezentantami różnych środowisk, zarówno ze świata nauki, ze specjalistów, którzy właśnie i ze zdrowia, i z polityki społecznej, i z kultury, i sportu, ale również reprezentanci środowisk pozarządowych, czyli szeroko rozumianych organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze albo działające na rzecz rozwiązywania problemów osób starszych.
I jak pani myśli, czy tutaj da się w ogóle zrobić cokolwiek, jeśli chodzi na przykład o seniorów, o politykę senioralną bez organizacji pozarządowych, tutaj wydaje się, że ten trzeci sektor nawet trochę szybciej niż państwo.
Trzeci sektor w polityce społecznej, tej szeroko rozumianej, w tym również w polityce senioralnej, odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę. I był bardzo pomocny i nadal jest bardzo pomocny w zakresie wypracowywania tych czterech podstawowych obszarów, wokół których kreuje się długofalową politykę senioralną. A więc zdrowie i profilaktyka, czyli to, o czym również i dzisiaj mówimy, ale aktywność. Aktywność społeczna, aktywność edukacyjna, aktywność kulturalna, ale to również srebrna gospodarka i budowanie całego segmentu rynku, który nacelowany jest na rozwiązywanie problemów starzejącej się populacji. No i ta łączność międzypokoleniowa, która jest istotnym elementem do tego, żeby polskie społeczeństwo było społeczeństwem zintegrowanym, żeby w sposób bardzo szybki, energiczny reagować na problemy starzejącej się populacji Polaków.
A gdybyśmy mieli sięgnąć do samego zagadnienia demencji, nie w sposób medyczny, bo przecież pamiętajmy, że to tak naprawdę ileś chorób, ileś schorzeń składa się dopiero na to zjawisko, o którym mówimy, zjawisko demencji, ale też specjaliści od polityki społecznej określali, że tu jest pewien scenariusz założony, że najpierw są właśnie te działania, które można by nazwać profilaktyką, szeroko rozumianą. Potem jest ten upływ czasu i coraz większy udział rodziny, udział bliskich, prawda, w tym, co się z nami dzieje. Potem zaczynają być coraz większe niestety problemy i potrzebne już jest wsparcie, na przykład opieka dzienna. A potem gdzieś na końcu całej tej drogi dopiero jest taka pomoc w postaci zakładu, który się opiekuje całodobowo taką osobą. Taki scenariusz pewnie wy też zakładacie w najrozmaitszych działaniach i też tym, i na przykład jak wędrują różne środki przeznaczone na to właśnie.
Znaczy się mówiąc o polityce senioralnej i mówiąc o tym programie, który tak naprawdę wyszedł naprzeciw środowisku podmiotów niepublicznych, organizacji pozarządowych, mam na myśli program aktywności społecznej osób starszych, to te działania, które koncentrują się w szeroko rozumianej polityce, gdzie integrują się działania zdrowia, kultury, pomocy społecznej. I to, o czym pan redaktor mówi, jest jakby fundamentem, dlatego że z jednej strony mamy profilaktykę, a więc to, żeby opóźniać pewne zdarzenia i pewne procesy, przygotowywać się do tego spowolnionego procesu starzenia się, zwracać uwagę na to, jak się odżywiamy, jaki tryb życia prowadzimy, czy zażywamy ruchu, czy jesteśmy aktywni i nie tylko w tym wymiarze werbalnym, ale również fizycznym, czy to pozwala nam zachować dobrą kondycję. Ta dobra kondycja, to dobre odżywianie powoduje, że spowalniamy procesy starzenia się. Ale mówiąc o polityce senioralnej, trzeba właśnie zwrócić uwagę na to, o czym pan był łaskawy wspomnieć, a mianowicie, żeby budować spójny system. Ten spójny system, który w zależności od tego, w którym momencie jesteśmy, jest w stanie zaoferować nam odpowiednią usługę. A więc wtedy, kiedy jesteśmy sprawni, w miarę sprawni, w dojrzałym wieku, jest w stanie nam dać odpowiednią ofertę, taką, która pozwoli nam jeszcze aktywnie działać, aktywnie funkcjonować, rozwijać się w zakresie niespełnionych marzeń, rozwijać się w zakresie dopełniania naszego procesu edukacyjnego. Ale wtedy, kiedy potrzebujemy wsparcia w postaci usługi, bo na przykład jesteśmy już bardziej nieporadni i nie jesteśmy w stanie sobie radzić z codziennością, to również te usługi są nam oferowane. I mówiąc o tym, że na końcu drogi jest ta instytucja całodobowego wsparcia, na przykład w postaci domu pomocy społecznej czy zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, oczywiście, że nie sposób nie mówić, że również taka ewentualność istnieje, ale myślę, że w interesie nas wszystkich jest to, żeby albo ten proces opóźniać, albo całkowicie go niwelować, czyli budować taki system wsparcia i taki system usług, który pozwoli nam funkcjonować przez cały czas w naszym środowisku, w którym wrośliśmy, bo proszę pamiętać, to jeszcze nasza słynna aktorka Mieczysława Ćwiklińska mówiła, że drzewa umierają stojąc. Nie lubimy być przesadzani do innego środowiska. Lubimy funkcjonować...
Nie przesadza się starych drzew.
Tak, że lubimy funkcjonować w tym środowisku, do którego przywykliśmy i w którym czujemy się najpewniej, najbezpieczniej, kiedy mijamy znane otoczenie, kiedy otwierając okno patrzymy na te drzewa, które tam rosną od zawsze, kiedy na klatce schodowej spotykamy sąsiadów, z którymi funkcjonujemy od wielu, wielu lat.
No tak, a ponieważ tutaj aktywni są różni gracze, że tak powiem, na tym rynku, bo tu mamy i instytucje państwa, i instytucje samorządowe, i pozarządowy, trzeci sektor tak zwany. Czy ten system, który u nas działa, według pani jest już kompleksowy, zamknięty, czy też on dopiero rozwija się tak, żeby na to, co nas czeka za lat kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt, być gotowym?
W mojej ocenie tak naprawdę on nigdy nie będzie gotowy, bo tak jak zmieniają się ludzkie potrzeby i zmieniają się potrzeby społeczne, tak musi zmieniać się ten system. On dzisiaj jest na początku drogi i na pewno będziemy go doskonalić w kooperacji z innymi partnerami, przede wszystkim z samorządami i organizacjami pozarządowymi, ale jestem głęboko przekonana i moje doświadczenie zawodowe pozwala mi stwierdzić, że z upływem lat okaże się, że to, co nam dziś się wydaje, że jest fundamentem tego systemu, za lat 10 czy za lat 20, może się okazać, że potrzeby społeczne są zupełnie inne i trzeba będzie znowu przebudowywać ten system. Innymi słowy chcę powiedzieć, że tak naprawdę ten system ciągle żyje i w zależności od tego, jakie są oczekiwania społeczne w danym obszarze, tak powinien się zmieniać. Poważnym graczem jest samorząd lokalny, bo jeśli mówimy z jednej strony, że starsze osoby funkcjonują w środowisku, w którym się przyzwyczaiły do tego funkcjonowania, bo żyją w nim od lat, to wtedy, kiedy są jeszcze bardzo mobilni, kiedy są jeszcze bardzo aktywni, bo mówimy, że seniorzy to jest 60+, tak ustaliliśmy w założeniach długofalowej polityki senioralnej i od tego momentu jakby zaczynamy działać w kooperacji z osobami starszymi. Ale osoby 60+, osoba 65-letnia czy 70-letnia, to osoba jeszcze... No, w większości przypadków sprawna to osoba, która nie wymaga takiego wsparcia, o którym mówimy wówczas, kiedy osoba wymaga codziennej opieki, wsparcia w czynnościach dnia codziennego. Czyli są to osoby, które mają zupełnie inne potrzeby. I od tej kooperacji, tej współpracy, zbudowania spójnej sieci zależeć będzie, jak długo te osoby będą pozostawały samodzielne, bo przecież musimy pamiętać o tym, że starość ma różne oblicza. Z jednej strony mówimy, że są to osoby powyżej 60 roku życia umownie. Z drugiej strony mówimy, że w miarę upływu lat zmienia się wewnątrz populacja. Powyżej 70 roku życia zupełnie już inne mamy potrzeby. Ale proces starzenia się powoduje, że po pierwsze mamy do czynienia z coraz liczniejszą grupą jednoosobowych gospodarstw domowych, że im więcej upływa lat, tym częściej mamy do czynienia z samotnymi kobietami, które mieszkają w jednoosobowych gospodarstwach domowych. I że to jest ten moment, kiedy te samotne osoby trzeba wyciągnąć z domu, z mieszkania i zachęcić je do tego, żeby one chciały funkcjonować w społeczności lokalnej, żeby chciały kooperować, współdziałać, bo starość ma jeszcze jedną cechę, że wtedy, kiedy zaczyna się zawężać nasz krąg społeczny, no bo naturalną siłą rzeczy ludzie odchodzą. I w konsekwencji tego procesu starzenia okazuje się, że wykrusza się nasz krąg znajomych, przyjaciół, rodziny i niechętnie, przynajmniej w części przypadków, zawiązujemy nowe przyjaźnie i nowe znajomości. Ograniczamy ten krąg, w którym funkcjonujemy. I w którymś momencie ten krąg zaczyna być tak wąski, że tracimy motywację do tego, żeby z tego domu wyjść. Nasze zadanie to zachęcić ludzi do tego, że obok, za ścianą toczy się życie, bardzo interesujące, że jest wiele, wiele ciekawych ofert, że warto z tych ofert skorzystać, że z inicjatywy organizacji pozarządowych, przy pomocy środków finansowych, które są asygnowane co roku na ten cel, dzieje się dużo fajnych rzeczy, że organizowane są różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, aktywizacyjne, że starsze osoby mogą wyjeżdżać, mogą chodzić na różnego rodzaju zajęcia, mogą uczestniczyć w zupełnie nowych barwach tej zmienionej codzienności, która jest im oferowana.
A potem? No bo w pewnym momencie w naturalny sposób jednak ta nasza aktywność będzie ograniczona. To się przesuwa na coraz późniejszy wiek, ale no gdzieś na horyzoncie to się będzie też nasilało. Tych osób będzie bardzo dużo w naszym kraju za lat kilkadziesiąt. Prawdopodobnie będziemy chyba rekordzistą w Europie, prawda?
No,
jeśli chodzi o te proporcje.
Dane wskazują, że będziemy rekordzistami, jeśli chodzi o wskaźnik starzenia się i że będzie ten udział populacji powyżej 20 paru procent, już powyżej 25 roku. I ten w tej populacji najwyższy najszybciej będzie przyrastała populacja osób powyżej 80 roku życia. I na to też trzeba zwrócić uwagę. I ponieważ mówiliśmy na początku naszej rozmowy o długofalowej polityce senioralnej, takim pierwszym programem, który wyszedł naprzeciw temu problemowi, był program aktywności osób starszych. Natomiast w tym roku uruchomiliśmy drugi program, również program wieloletni, również funkcjonujący w założeniu do 2020 roku. To program budowania sieci, wspierania samorządów lokalnych w budowaniu sieci dziennych domów pobytu Senior Vigor. I to jest, z jednej strony mówimy o takich działaniach profilaktycznych, aktywizujących osoby starsze, a z drugiej strony mówimy o tym, że w momencie, kiedy ta aktywność z organizacjami, przy pomocy organizacji już nie jest tak duża i zaczyna słabnąć, to jest inna oferta. Oferta, która bardziej jest nastawiona na serwowanie różnego rodzaju usług. Oczywiście również usług aktywizujących, kulturalnych, aktywności ruchowej, edukacyjne, etc. Ale również takiej typowej usługi, która się mieści w usłudze opiekuńczej, takiej, do której najczęściej osoby starsze są przyzwyczajone.
Czy wy widzicie też na przykład w tych założeniach i w tych działaniach, że w pewnym momencie bardzo dużego wsparcia oczekują rodziny, najbliżsi, ci, którzy w pewien sposób przejmują opiekę, prawda? Bardzo często jest podkreślane różne błędy, na przykład, że nie należy dopuścić do sytuacji, żeby rodzina tylko na jedną osobę taką opiekę scedowała, ale do tego wszystkiego jakiegoś wsparcia trzeba. O tym też w tych programach się mówi, czy to jest taki wątek pozostawiony rodzinom tylko?
Mówimy równocześnie o kilku wątkach, dlatego że program to jest program, który jest nacelowany przede wszystkim na działania adresowane do osób starszych i na rzecz osób starszych. Natomiast to, o czym pan redaktor mówi, to jest wypadkowa sytuacji społecznej polskich rodzin, że tradycyjnie w Polsce to wspieranie osób starszych jest skoncentrowane na rodzinie. No i przede wszystkim na kobietach. Na kobietach, które tradycyjnie biorą na siebie rolę wspierania albo swoich wnuków, albo wspierania swoich niepełnosprawnych rodziców, teściów, dziadków, babci. I w konsekwencji takiego właśnie modelu, w sytuacji, kiedy mamy coraz większą aktywność zawodową kobiet, które coraz dłużej funkcjonują na rynku pracy i które poza pracą również realizują różnego rodzaju aktywności własne, to odchodzimy od tego tradycyjnego modelu. I z drugiej strony ta rodzina, która bardzo chce, ale nie zawsze może, albo ze względu na aktywność zawodową, albo na znaczne odległości. Zwróćmy uwagę, jak wzrosła fala migracji, migracji zarobkowych i jak to spowodowało, że nie mamy tego modelu rodziny wielopokoleniowej, tylko młodzi emigrują za pracą do dużych aglomeracji, funkcjonują w dużym oddaleniu od osób starszych i mimo, że bardzo chcieliby pomóc swoim bliskim, to nie zawsze są w stanie fizycznie to zrealizować. Stąd ta potrzeba z jednej strony wspierania tego naturalnego ogniwa w postaci rodziny, a z drugiej strony wejścia tam, gdzie tej rodziny po prostu fizycznie brakuje.
Ale jak na razie taka sytuacja, że ktoś, kto niejako jest wydelegowany przez rodzinę, to właściwie swoją działalność zawodową zaczyna ograniczać do minimum albo wręcz odkłada na półkę, prawda?
No taka ewentualność też istnieje. Proszę zwrócić uwagę, że również jest taka możliwość, że można zrezygnować z pracy i to jakby daje pewne uprawnienie do doświadczeń z tytułu opieki nad osobą zależną. Ale niezależnie od tego, czy osoba zrezygnuje z pracy, czy nie podejmowała tej pracy, to zajmowanie się osobą, która wymaga w permanencji opieki, jest zajęciem nie na jeden etat. Dlatego, że to jest szalenie obciążające i to wymaga wsparcia ze strony innych osób, profesjonalistów, tacy, którzy dadzą to wytchnienie osobie, która tak wiele czasu poświęca i pracy poświęca osobie, która takiego wsparcia wymaga. Szczególnie przy demencjach to jest szalenie skomplikowane i trudne, bo to jest bardzo wyczerpujące.
Jakbym miał jeszcze pytać o rzeczy, być może czysto formalne, ale ważne, to zapytałbym, na ile te nasze programy, nasze założenia długofalowej polityki senioralnej są zgodne z tym, co wytyczyła Unia. 2012 rok to też był rok, kiedy Parlament Europejski, Komisja ogłosiła, że właśnie tym się zajmujemy. To jest rok poświęcony na ten właśnie problem, na dostrzeżenie go. Tego, że społeczeństwa w ogóle w Europie się starzeją. Na ile my to przełożyliśmy na nasze dokumenty, nasze programy, na nasz język?
No to jest właśnie to, o czym cały czas rozmawiamy, że tak naprawdę wypracowanie tych dokumentów i zwrócenie uwagi na zmiany, które następują w przekroju społecznym, sprowadzają się właśnie do tego, że w ramach skoordynowanego systemu zabezpieczenia społecznego i kreowania odrębnych polityk, jednak spójnych ze sobą, zajmujemy się i dostrzegamy problem osób starszych i robią to na różnym poziomie zaawansowania również inne kraje europejskie, budując systemy wsparcia, ale zachęcając przede wszystkim do jak najdłuższej aktywności osób starszych. Zresztą w naszych rozwiązaniach korzystamy z doświadczeń innych krajów. Wiele lat prowadziliśmy bilateralną współpracę z naszymi sąsiadami za Odry, którzy w tym zakresie mają bardzo mocno rozbudowany system wspierania osób starszych i zachęcania osób starszych do takiej aktywności. Przede wszystkim warto w tym aspekcie zwrócić uwagę na działania wolontariackie. Niemcy mają bardzo mocno zakorzenioną taką działalność społeczną i niezależnie od tego, ile mają lat, to ta działalność jest bardzo intensywna. My, realizując założenia długofalowej polityki senioralnej i realizując te programy, które przyjęliśmy, przede wszystkim chcemy zachęcać osoby starsze do tego, żeby działały również wolontarystycznie na rzecz innych osób starszych, bądź też młodszego pokolenia. Te działania wolontariackie, które są projektowane również w ramach wymiany międzypokoleniowej, to przede wszystkim takie działania, które wskazują, jak ogromny potencjał drzemie w osobach starszych i jak osoby starsze mogą być jeszcze przydatne i potrzebne dla innych. I warto w tym miejscu zauważyć, że z jednej strony mamy do czynienia z często unikatowymi profesjami, czy z unikatowym doświadczeniem osób starszych, który gdyby nie ta wymiana międzypokoleniowa, nie byłoby tego przeniesienia na młodsze pokolenie, które czasami nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jakie zawody zanikają, jakie umiejętności zanikają. Natomiast z drugiej strony to kwestia tego zróżnicowania wewnętrznego populacji osób starszych, o których mówiliśmy wcześniej, a mianowicie, że z jednej strony mamy seniorów, którzy są jeszcze bardzo sprawni, którzy jeszcze mają w sobie ogromny potencjał i którzy są gotowi do tego, żeby tym potencjałem się podzielić.
Tak, no pamiętajmy, zanim rzeczywiście będą sami wymagali pielęgnacji, to bardzo dużo jeszcze mogą włożyć do wszystkich pokoleń i mogą być jeszcze bardzo aktywni. A jeszcze zapytam, bo ten rok 2012 to był rok aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. A my jak słyszymy solidarność międzypokoleniowa, to system emerytalny od razu przychodzi do głowy. Jak należałoby tę solidarność międzypokoleniową zatem rozumieć, żeby to nie tylko o system emerytalny miało chodzić?
To przede wszystkim nie o taką solidarność chodzi, bo to chodzi właśnie o to, o czym mówiłam przed momentem, że tak naprawdę, żeby istniała całkowita więź między osobami młodymi i osobami starszymi. Dawniej, szczególnie jeszcze w czasach, kiedy nie żyliśmy ze smartfonem albo Androidem na co dzień, czy przyklejeni do tabletu czy komputera, seniorzy rodów byli osobami, które były skarbnicą wiedzy. I w zasadzie ta senioralność rodu powodowała, że to były osoby, które dysponowały ogromnym doświadczeniem, ogromną wiedzą i ich zdanie się bardzo mocno liczyło. Potem rewolucja przemysłowa, zmiana sposobu funkcjonowania społecznego spowodowała, że ten autorytet osób starszych bardzo mocno się zmienił. Dostępność do informacji, błyskawiczny dostęp do informacji drogą elektroniczną spowodował, że młodzi często woleli korzystać z tego potencjału, który jest po stronie nośników elektronicznych, niż komunikowania się z osobami starszymi.
Czyli pani to postrzega na zasadzie kontaktu i wzajemnych relacji po prostu,
tak,
ową solidarność międzypokoleniową.
Chociażby w tym kontekście dostępu do nośników elektronicznych, to jest jedna ze słabości osób starszych. I mówiąc o solidarności międzypokoleniowej, mówiąc o wzajemnej edukacji, warto również zwrócić uwagę na ten aspekt, że młodzi swoimi umiejętnościami, swoją łatwością i sprawnością obsługi sprzętu, nowoczesnego sprzętu i nowoczesnych technologii są w stanie bardzo wiele swoich dziadków, babcie nauczyć do tego, żeby to okno było również otwarte dla osób starszych.
No, bardzo wiele takich projektów było, jest i będzie realizowanych z tego,
również
co wiem.
W ramach ASOS-a.
No właśnie, a co to takiego ASOS?
To właśnie program, o którym mówimy, aktywności społecznej osób starszych, który po raz pierwszy pojawił się właśnie w roku ustalonym w 2012 i to był taki pierwszy przełomowy moment, kiedy powstał ASOS 2012 przedłużony na 2013, a potem został stworzony nowy program na lata 2014-20, ale tak naprawdę ten ASOS 2012 został tylko lekko zmodyfikowany i przedłużony do 2020 roku, mimo że ma odrębną regulację.
A jeszcze takie konkursy dotyczące programu Senior Vigor. Przypomnijmy, o co tam chodzi.
Program Senior Vigor ma podobną zasadę, bo również działa w oparciu o otwarty konkurs, z tym, że jeśli program ASOS jest adresowany przede wszystkim i głównie do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych i dla osób starszych i w kooperacji z osobami starszymi, to program Senior Vigor jest adresowany przede wszystkim do samorządów terytorialnych, które w ramach obowiązujących rozwiązań prawnych i w ramach swoich zadań własnych realizują zadania w postaci budowania wsparcia w środowisku lokalnym przy pomocy różnego rodzaju ośrodków wsparcia. To zadanie nie realizowane było w takiej dynamice, jak wskazuje na to starzenie się populacji. W związku z tym program ma wspierać samorządy w zakresie organizowania, tworzenia takich ośrodków. I dzienne domy Senior Vigor, które powstają w trybie konkursowym, w tym roku ich powstanie ponad setka, to program, który jest nacelowany na wsparcie, na dofinansowanie samorządu w tym organizowaniu, w modernizacji, remoncie obiektu, który jest w dyspozycji samorządu i pierwszym wyposażeniu tego obiektu do tego, żeby mogły tam powstawać dzienne domy pobytu.
A jakby pani sformułowała odpowiedź na takie pytanie? Dlaczego warto dzisiejszym 20, 30, 40-latkom opowiadać o demencji?
Po pierwsze dlatego, że w przypadku na przykład Alzheimera najnowsze badania pokazują, ja nie jestem niestety specjalistą z tego zakresu, ale pokazują, że pierwsze symptomy chorobowe pojawiają się bardzo wcześnie i są bardzo ukryte. I dopiero wówczas, kiedy ten ubytek neuronów jest dosyć duży, pojawiają się pierwsze symptomy chorobowe. W momencie, kiedy mamy pełną świadomość tego, że w określonym wieku ta zachorowalność jest dużo większa, to po pierwsze warto o siebie zadbać, zmienić tryb życia, robić profilaktyczne badania, stosować profilaktykę diagnostyczną i dzięki temu może uchronić się przed chorobą. Zmiany w zakresie diagnostyki pozwalają domniemywać, że już niedługo będziemy w stanie dosyć szybko diagnozować takie symptomy, które albo możemy zatrzymać ten proces chorobowy i powstrzymać demencję, albo całkowicie ją wyeliminować. Również przy tym profilowaniu naszego zachowania.
No tak, jak zawczasu pomyślimy. Może będzie łatwiej w przyszłości, ale też tego typu rzeczy dotyczą naszych bliskich, rodziców, choć usiłujemy to też gdzieś z pamięci usunąć na czas, no ale dlatego też rozmawiamy o demencji w piątkowe i sobotnie wieczory. A dzisiaj rozmawialiśmy z dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, panią Zuzanną Grabusińską. Dziękuję bardzo za spotkanie, pani dyrektor.